Witam bardzo serdecznie Państwa i mojego wieczornego, a właściwie nocnego gościa, dr Marlena Stradomska, psycholog, psychoterapeutka, ekspert Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Tym razem już nie będziemy rozmawiać o merytorycznej poprawności tego, co wybrzmiewa na antenie, ale będziemy mówić o profilaktyce, będziemy mówić o zapobieganiu temu, co trudne, co może się wydarzyć w życiu każdego z nas. Co zrobić, żeby się nie wydarzyło, ale żeby rozwinąć temat, to powiedzmy, wyjawmy, jakie są szczegóły naszych dzisiejszych oczekiwań w związku ze spotkaniem w studiu Polskiego Radia Lublin.
Myślę, że tych oczekiwań to jest całkiem sporo. Nie wiem, czy nam na wszystko starczy czasu.
Spróbujmy.
Ale dzisiaj przede wszystkim o kobietach, o uzależnieniu, o czym często zapominamy. Nie do końca zgadzamy się z tym społecznie, biologicznie, systemowo. No bo jak to kobieta uzależniona od alkoholu, od telefonu, od różnych behawioralnych aspektów? Czy to jest możliwe? Czy na to społeczeństwo się zgadza? Przecież to bardziej tak stereotypowo pasuje do mężczyzny. Zatem my trochę dzisiaj będziemy ten mur burzyć i mam nadzieję, że to da też dużą inspirację do tego, żeby tej pomocy szukać.
Jeszcze całkiem niedawno, biorąc pod uwagę spojrzenie na rolę na przykład kobiety matki, czy kobiety zaangażowanej w pracę, w funkcjonowanie w społeczeństwie, tematem tabu było podnoszenie swoistym właśnie tego typu problemów, które dotykają coraz większej grupy kobiet. Na szczęście od lat mówi się o tym coraz więcej, mówi się w sposób otwarty i my chcemy dziś właśnie tę formę podtrzymać, ba, podkreślić, że trzeba rozmawiać, żeby także wiedzieć, jak rozmawiać, skąd się to bierze, jakie są przyczyny, jakie są predyspozycje. O tym w dzisiejszym programie, nie po to, aby punktować, ale żeby zapaliło się to pomarańczowe światełko z rozwagą, z uważnością, z chęcią wsparcia czy pomocy najbliższego otoczenia, zwłaszcza wtedy, kiedy kobieta zostaje z problemem sama. Niezależnie od tego, czy jest młodą osobą, czy jest matką, czy jest nawet babcią, bo o uzależnieniu w najróżniejszym wieku można mówić, o jego początkach. Odwołując się do najróżniejszych treści, które wybrzmiewają na tej antenie, to temat niewątpliwie na nocną porę jest potrzebny. Zatem oddaję mikrofon pani doktor.
Dziękuję bardzo. To jest temat, który myślę, że może zainteresować wiele osób.
Ale powinien też zainteresować mężczyzn, tych, którzy są obok,
oczywiście,
tych, którzy są blisko.
Możemy sobie tak pomyśleć, że przecież co ta kobieta właściwie robi w domu? Dlaczego ona się może martwić? Przecież wszystko ma. Tutaj chodzi o różne takie fundamenty tego, co robi się w życiu, tak? To pamiętajmy, że nawet takie codzienne funkcjonowanie też może być wypalające. To nie tylko wypalenie zawodowe, które my często znamy z korporacji, z pracy obciążającej, mocno psychicznie, kiedy na przykład pojawia się mobbing, wtedy również możemy mówić o takich przyczynach do tego, żeby pojawiło się to uzależnienie, taka interpretacja, no przecież muszę sobie jakoś poradzić, dobrze, wytrzymam 8 godzin w pracy, ale ja już mam nadzieję na to, że w lodówce czeka na mnie coś i to mi poprawi nastrój i to jest jedyna rzecz na przykład, o której myślę w pracy. To się zaczyna bardzo, bardzo delikatnie. Nawet sobie jeszcze nie zdajemy sprawy, kiedy na przykład myślimy o piątku czy weekendzie. I wtedy nie myślę o tym, dobrze odpocznę, pooglądam coś, popracuję w domu, czy pojadę na wycieczkę, ale sobie myślę, tak, to jest ten moment, kiedy będę mogła spożyć albo zrobić coś konkretnego, żeby sobie pomóc. Tutaj ich tak w łapkach, bo to żadna pomoc.
I tu ta pomoc jest w cudzysłowie,
dokładnie,
oczywiście.
Dokładnie, oczywiście. Jeżeli mówimy o uzależnieniu, to też zastanówmy się, czy na przykład my planujemy w taki sposób dzień, żeby jednak, powiedzmy, ten alkohol spożyć.
Jeśli mówimy o alkoholu.
Jeżeli mówimy o alkoholu.
Ale zatrzymajmy się przy tym alkoholu.
Myślę, że to jest taka używka, która jest substancja psychoaktywna, która jest bardzo popularna. Stety, niestety. O tych konsekwencjach też sobie powiemy. Bo
a konsekwencje zbierają żniwo dramatów.
Bardzo dużo tych konsekwencji możemy wyróżnić przede wszystkim, nawet patrząc na kwestie biologii. Ale o tym to myślę, że
później.
Za chwilkę.
Mm-hmm.
Też chciałabym powiedzieć o tym, że ta płeć jest silnym wyznacznikiem zachowań związanych z piciem, ale nie tylko. Tutaj też pewnego czasu, możemy mówić się lata 40. XX wieku, byli różni badacze i oni w ogóle nie zastanawiali się nad tym, żeby podejmować te badania właśnie w związku z kobietami. W ogóle to nie było brane pod uwagę.
Wyłączone były kobiety z tychże.
Dokładnie.
Poniekąd.
Dokładnie, no bo jak to może być, że ta kobieta, mimo pełnienia różnych ról, tutaj też mamy ten stereotyp matki Polki, który jest bardzo często krzywdzący, no bo ja muszę dać radę, ja sobie poradzę, ja odczekam. Ja sobie z tym muszę poradzić. Jeżeli my będziemy tak cały czas skonstruować wszystko, powinnam, muszę, trzeba się zmusić lub jeszcze podobne rzeczy.
To jak długo można w takim napięciu i w takim właściwie impasie żyć?
Tak, i pytanie, czy ja jestem w stanie, tak jak inne moje koleżanki, tak jak moja mama, moja babcia, czy moja biologia już będzie zdecydowanie inna? I ja na przykład nie dam rady żyć w takim związku 25 lat, 30, a może po 5 to już jest mój maks tego, co mogę przeżyć i to, co mogę znieść. Bo też pamiętajmy, że to nie zawsze jest tak, że to się bierze z jednego aspektu. Zawsze tutaj będzie szereg. Tak samo jak my tutaj mówimy o kwestiach związanych z samobójstwami. To jest zawsze szereg różnych czynników.
Tak. Pani doktor ma bezpośrednią wiedzę na wszystkie badania, które dotyczą tych najtrudniejszych treści i sytuacji, pełniąc także funkcję nie tylko psychologa, psychoterapeuty, ale również zadaniowo, bo...
Dokładnie. Jesteśmy tutaj w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Ja pełnię funkcję eksperta biura do spraw zapobiegania zachowaniom samobójczym właśnie w tej instytucji. Jest to dla nas bardzo istotne, żeby mówić o takich różnych, trudnych rzeczach. Dlatego też to, że jesteśmy dzisiaj na antenie, możemy mówić o tak ważnych, istotnych elementach, które bardzo często są niwelowane. No bo jak mówić o takich rzeczach, dlaczego tak się dobijać czasem, dlaczego mówić o przyczynach, a to właśnie to jest ten klucz tego, żeby ktoś też mógł się zidentyfikować z tym, że to nie jest koniec świata, że ja mogę...
Z tego da się wyjść, trzeba znaleźć drogę, trzeba znaleźć sposób, trzeba chcieć.
Tak. Trzeba chcieć i trzeba też poczuć to, bo terapeuta może bardzo chcieć nam pomóc. Psychiatra również będzie próbował nam przepisać najlepsze leki, jakie tylko ma, jakie tylko zna, ale to, czy ja będę w tym leczeniu, to zależy tylko ode mnie, bo to zależy od tego, czy ja te leki będę regularnie brać, czy ja będę w tym settingu, czyli spotkaniach z psychoterapeutą, uczestniczyć regularnie, czy ja będę też o to dbała, czy ja będę przychodziła, bo oczywiście są tacy pacjenci, pacjentki,
którzy przychodzą raz, dwa, trzy i myślą, że to koniec, tak?
To też, że to jest, szybko ma zadziałać i właściwie to już wszystko za nami. Nie ma złotego środka. Trzeba też często spróbować znaleźć te różne mechanizmy, które są bardzo głęboko u nas w funkcjonowaniu, ale też bywają takie osoby, które wolą zapłacić za nieodbytą sesję, niż przyjść i mieć takie poczucie, że no dobra, przecież uczestniczę w tej terapii. Tylko pytanie, kogo ktoś...
Obszukujesz.
dokładnie, kogo oszukujesz, bo terapeuta może być bardzo zmotywowany. Zresztą terapeuci też będą mówili po pierwszym, po drugim spotkaniu, czy na przykład są w stanie z daną osobą popracować.
To też musi być swoista chemia, czy ja dobrze rozumiem?
Z jednej strony i z drugiej strony. Tutaj terapeuta oczywiście wiele rzeczy ma przepracowanych, bo to superwizja, która bardzo mocno pomaga, też terapia własna, ale pacjent może na przykład zobaczyć w tym terapeucie mamę, tatę, strasznego szefa albo jeszcze kogoś z przeszłości jako jakiś taki niewypał związkowy. Zawsze to przeniesienie może się pojawić w trakcie pracy z osobą. Ale to też pamiętajmy, że jeżeli chcemy znaleźć jakąś trudność,
to zawsze ją znajdziemy.
To jest takie piękne, jeżeli patrzę na świat z nadzieją, to ja zobaczę tą nadzieję, tak? W pięknym listku, w pięknym żuczku.
Tak, w tej kropli rosy na źdźble trawy.
Dokładnie tak. A jeżeli ja jestem bardziej nastawiona na to, co mi nie wyjdzie, na
to
problem,
wszystko w czarnych kolorach,
na deficyt, na to, że chcę sobie też udowodnić, że ja nie umiem, no to mamy przecież samospełniające się przepowiednie, te proroctwa.
Także takie ważne jest nasze nastawienie do świata i ludzi, i do życia, prawda? O tym też pewnie będziemy dziś rozmawiać, ale ja, jeśli można, to można bardzo wiele publikacji znaleźć na temat uzależnień właśnie płci pięknej, najróżniejszych. Ale skoro zaczęłyśmy od tej kolorowej butelki, która czeka w lodówce, no choćby to, mówiąc o profilaktyce, warto rozmawiać, ale bardzo często no sama rozmowa to za mało. Dopiero wtedy zaczyna się działanie, kiedy to już dopada tę osobę. Nie można powiedzieć, że jest za późno. Nigdy nie jest za późno na podjęcie terapii i na to, aby rozpocząć pracę nad sobą i dać sobie szansę. Ale ponoć uzależniona kobieta ma konkretne cechy, takie wyróżniające kobiece uzależnienia, czy predyspozycje. Gdyby pani mogła rozwinąć ten wątek dzisiejszego wieczoru.
Oczywiście będziemy się starać to rozwijać. Tutaj też zanim cechy, to ja bym chciała powiedzieć, jak kształtuje nas też otoczenie. Zobaczmy, jak to wygląda, zanim tutaj będziemy szukać typowo trudów w danej jednostce. Zobaczmy, że to nie jest tak łatwo jakby ustrzec się przed różnymi sytuacjami, które mają sytuację w naszym życiu. Tak? Zobaczmy, idziemy na zwykłe zakupy. Idziemy, też jest taki dział, alkohole, ewentualnie inne substancje. Zobaczmy, jak wyglądają obecnie różnego rodzaju butelki.
Zachęta.
Piwa. Czy na
przykład
papierosy, prawda?
Kuszą.
Zobaczmy też, bo często mówimy stereotypowo, tak, mężczyzna, który jest uzależniony od alkoholu. Ale tak naprawdę, kto widział mężczyznę pod sklepem z bardzo niskoprocentowym alkoholem, jakim na przykład jest piwo i jest na przykład różowy, pomarańczowy,
kolorowe
fioletowy.
Naklejki.
I jeszcze jakieś inne piękne rzeczy są tam narysowane. No to też pamiętajmy o tym, że psychologowie społeczni, i ja też trochę o tym wiem, bo to był mój pierwszy kierunek, nie śpią. To, że my wejdziemy do danego supermarketu i nagle poczujemy zapach pięknie wysmażonego czegoś X albo chleba.
Mamy apetyt wtedy na to.
Dokładnie.
Prawda?
To jest też zabieg. Pamiętajmy, że to nie jest typowo ta substancja, tylko czasem to są pewnego rodzaju zapachy, które są tam jakby celowo umieszczane, tudzież rozpylane, żeby jednak nas trochę tam zachęcić do tych rzeczy. Także tutaj na to uważajmy, bo jednak w tym świecie informacyjnym, w świecie fake newsów, w tym, co też zostali, do czego zostaliśmy też przygotowani, nauczeni, no cóż to jest to jedno piwo do filmu, tudzież to nic przecież się nie stanie, jeżeli po pracy tak będę się odstresowywać. Więc tutaj możemy mówić oczywiście o statystykach, tylko też dla naszych drogich słuchaczy. Pamiętajmy, że statystyka jest niesamowita i to jest coś bardzo ważnego, tylko ja bym chciała na tym moim ulubionym przykładzie to powiedzieć. Kiedy idę z psem na spacer, ja mam dwie nogi, piesek zazwyczaj ma 4, to ile statystycznie mamy tych nóg? Zastanówmy się nad tym, zanim będziemy też od razu szukać u siebie różnych predyspozycji, trudności, cech. Tak samo
podejdźmy ze swoistym dystansem, tak?
Dokładnie. Chciałabym, żebyśmy też zwrócili uwagę na to, że czasem jest tak, że my staramy się zdiagnozować na przykład przez wujka Google, tudzież na Wikipedii. Zostawmy to też specjalistom. Tutaj mówimy też o tym, że panie statystycznie wpadają w te sidła alkoholu w późniejszym wieku. Natomiast co to jest ten późniejszy wiek, patrząc na zmiany w ogóle, tak, jeżeli chodzi o pokolenia, generacje? Druga sprawa to jest taka, że inne badania mówią o tym, że kobiety dorównują mężczyznom typowo w piciu. Na przykład zobaczmy, jak to wygląda w klubach, jak to wygląda na spotkaniach towarzyskich.
Czy biznesowych.
Czy biznesowych. To w ogóle ten alkoholizm, który jest pięknie nazwany wysoko funkcjonującym, to też jest coś niesamowitego. Też jest bardzo często jakby tutaj łatka typowo przylepiana mężczyznom, ale też pamiętajmy, że to nie jest tak łatwo w sytuacji kobiet. Do tego też przejdziemy, bo ten statut i status materialny, zawodowy, społeczny u mężczyzn będzie zupełnie to inaczej wyglądało niż u kobiet. U mężczyzn powiemy, że to będzie osoba, im mniejsze te możliwości zawodowe, finansowe, tym większa możliwość uzależnienia z jednej strony. Mhm. Z drugiej strony znamy te osoby, które mają bardzo stresujące zawody. Prawnik, adwokat, lekarz, którzy też, jeżeli nie ma konstruktywnych sposobów radzenia sobie, to też ten alkohol może wchodzić w grę i oczywiście inne typowo uzależnienie behawioralne. U kobiet jest to trudne, bo raz, że kobiety częściej piją w takich sytuacjach, kiedy mamy już dużo rzeczy, które osiągnęłam w życiu. Jestem z nich zadowolona, mam wykształcenie, mam kierownicze stanowisko, świetnie sobie radzę i jestem w stanie doskonale przez te 8 godzin, 10, czasem 15 funkcjonować. Natomiast co przez te kolejne momenty mojego funkcjonowania? I też pamiętajmy, że kobiety są dosyć wybredne, jeżeli chodzi o alkohol. Tu chodzi o smak, tu chodzi o konkretne, na przykład rodzaj danego trunku. Kiedy my też w taki sposób funkcjonujemy, to jest zastanawiające. Ja zawsze zachęcam wtedy moje pacjentki, które przychodzą i mówią, że właściwie to nie jest dużo, tak? A to jest na przykład około 7 butelek w tygodniu. To sobie myślę, no dobrze, no to jak wygląda to spożywanie? Czy to jest spożywanie samotne, czy to jest w jakimś, no nie wiem, gronie, czy to tak wyjątkowy tydzień wyglądał, czy to może zupełnie inaczej? Kiedyś też łatwiej zobaczyć osobom, które na przykład są ekonomistkami, osobami, które...
Żeby sprawdzić finanse, tak?
Dokładnie. Które się też obracają w różnych liczbach, które pracują w taki sposób bardziej przy biurku i to jest dla nich konkret, a nie to, że to wino, to co to tam, nie ma znaczenia. Ale na przykład, kiedy przekracza mi ta kwota, bo mówimy o tym, że są kobiety często bardziej wybredne niż mężczyźni, ale na przykład przekracza mi ta kwota na akurat te elementy, no, że to jest 1/3 mojej wypłaty, albo to jest ponad 1000 zł, bo to tylko to wino z tej winnicy XYZ.
To da się przeliczyć, można to zobaczyć gołym okiem, prawda?
Jest to trudne do zobaczenia, bo mamy tutaj szereg przecież mechanizmów obronnych, które powiedzą mi, no dobrze, ale sobie nie kupiłam w tym tygodniu sukienki, tudzież jakichś innych rzeczy, no to przecież mnie na to stać. To też jest dla mnie, jako dla psychoterapeuty, informacja, że może to jeszcze nie jest ten moment gotowości osoby
do podjęcia terapii. A co nie znaczy, że nie jest to już pora, kiedy należałoby ją rozpocząć, a może rozpocząć znacznie wcześniej, tak? Bo zazwyczaj pacjentki trafiają w momencie, kiedy ten problem narasta i już otoczenie sygnalizuje, albo w rodzinie coś się złego dzieje, albo cierpią dzieci, albo dochodzi do stanu depresyjnego u osoby, która jest bohaterką na przykład takiej opowieści, prawda?
Tak, mówimy tutaj o biologii i o czasie. To jest istotne, bo kobiety doświadczają znacznie szybciej tych negatywnych skutków picia alkoholu.
Ja w którymś z artykułów zetknęłam się z tłustym drukiem, zresztą o tym także mówimy tu w Środowe Noce od czasu do czasu, ale to zdanie może warto podkreślić, że kobiety trudniej wchodzą w remisję uzależnienia.
To też. To jest taki trud, taka trochę niesprawiedliwość, jak często słyszę w gabinecie, że jak to jest? Bo tutaj mężczyzna, który pije dużo, tak, pije szkodliwie, to jest uzależnienie i tak dalej, może dobrze, o ile to jest dobre słowo, funkcjonować nawet 20 lat. U kobiety, no to różne są też te donosy, jeżeli chodzi o artykuły. To jest czasem od 4 do 14 lat.
No to też należy do tego podejść tak statystycznie, jak tutaj wspomniałam.
Tak, tak. To sprawdźmy to, czy mnie na to stać, żeby mieć uszkodzoną zaraz wątrobę.
Na przykład.
Zapalenie trzustki, czy uszkodzenie mięśnia sercowego. O takich jeszcze innych kobiecych kwestiach będziemy sobie mówić. Ale też to jest trudne i niesprawiedliwe, związane może być to z tym typowo teleskopowym rozwojem uzależnienia. Tutaj ta niesprawiedliwość jest taka, że mimo niższych poziomów spożycia etanolu występuje szybsze niż u mężczyzn ten progres typowo od nadużywania do uzależnienia. I sobie myślimy, jak to jest. No to jest biologia, na to nie mamy wpływu. Jednak
i trzeba o tym pamiętać i trzeba o tym wiedzieć.
Tak.
Tego popołudnia w piąteczek, tak?
Piątek, piąteczek, piątunio, jak najbardziej. Możemy sobie tak myśleć. To już za niecałe 2 dni. Ale zobaczmy, że wcale to nie musi być dla mnie sposób radzenia sobie.
Bo to jest jakby rada, czy cudzysłów znowu, lekarstwo na chore czy poruszone emocje, relacje, nieumiejętność komunikacji, problemy, etc., czyli przyczyny. Tak? Jak mawiają goście, odwołam się znów w ostatnią środę miesiąca, czyli goście ze wspólnoty AA, także panie, to jest choroba duszy. To jest po prostu choroba emocji. Więc kiedy się zna siebie, tak, i podejmuje się terapię, często to poznawanie siebie jest swoistą profilaktyką wpadania w jakiekolwiek uzależnienia.
Ja będę zawsze bronić terapii, zawsze będę bronić tego, żebyśmy mówili o profilaktyce jak najwięcej, ale też pamiętajmy, że poznawanie siebie jest trudne. Tutaj też wielu psychiatrów, czy też w szkole psychoterapii mamy taką, koncepcję tego, że pacjent w Polsce, który przychodzi na psychoterapię, to nie odczuwa tego, że chce się rozwijać. Czasem tak, ale to promil.
Jak często tak jest, w innych przestrzeniach na świecie. Ale to chyba przed nami kiedyś na ten temat mówiłyśmy.
Tak, miejmy nadzieję, że to będzie troszeczkę inaczej.
Że ludzie będą chcieli siebie poznać. Więcej o sobie wiedzieć, tak? O swoim wnętrzu.
Więcej o sobie, więcej o takich rzeczach, które są dla mnie świetne, ale też bardzo często ten terapeuta jest wtedy, kiedy się pojawia cierpienie.
I problem.
Tutaj też pamiętajmy, że tych przyczyn uzależnienia to jest cała masa. Będzie zależała indywidualnie od człowieka. Ale może to być uwikłanie w jakąś taką relację, gdzie partner jest na przykład uzależniony. Może być to jakaś kwestia obciążenia osobowościowego, środowiskowego, wcześniejsze doświadczenia też, molestowanie na przykład. Chociaż też bym nie powiedziała, że to są jedyne rzeczy. Pamiętajmy o tym, to jest tylko
cały
kilka
zbiór najróżniejszych
z wybranych
przykładów.
Ale też pamiętajmy o zaburzeniach seksualnych, lękowo-depresyjnych. Bo tutaj mówimy o chorobie duszy, o tym, że mnie boli, dlatego idę do tego psychoterapeuty. Dajmy sobie też ten czas na to, żeby ten terapeuta mógł zadziałać, żeby mógł zrobić dla nas naprawdę świetne rzeczy. ale nawet najlepszy na świecie terapeuta sam nie jest w stanie tego zrobić. Co jest jeszcze trudne, możemy mówić o niwelowaniu problemu u kobiet, bo ja sobie poradzę, ale też jeżeli ktoś mi zwraca uwagę na to, co się u mnie dzieje w życiu, tak, że słuchaj, wiesz co, chyba dużo tego pijesz, może trochę za dużo, to ja też się mogę zezłościć. Mhm. I ja mogę sobie pomyśleć, ja się nie napiję, ty mi zabronisz? Absolutnie nie. Więc tutaj, jeżeli my też będziemy się kierować złością, frustracją, agresją, bo też pamiętajmy, że to też się skądś bierze. Może przez niezrozumienie, może przez krzywe spojrzenia, może przez złe komentarze w moją stronę, albo po prostu brak takiej chęci bliskości, może mi tego brakuje. Mogę dlatego pójść do pracy i tam zostawać na 20 godzin albo w ogóle nie wracać do domu, bo w domu nie mam spełnianych tych potrzeb. To nie mówię absolutnie o tym, że to jest wina zawsze drugiej osoby, wina męża, dzieci czy kogokolwiek. Nie chciałabym nigdy, żeby tak wybrzmiało, ale jeżeli nie ma tej komunikacji, jeżeli nie ma adekwatności w tych naszych relacjach, nie jest to w jakiś sposób dogadane, na czym stoimy, czy ja mogę na ciebie liczyć, czy ty zrobisz dla mnie wszystko, czy ty ze mną naprawdę jesteś, jeżeli my sobie tego nie wyjaśnimy, to też jak się czuć bezpiecznie. Też ciekawe,
tak.
Jeżeli chodzi o kobiety, to wyobraźmy sobie, że alkohol w ciąży rzadziej spożywają mężatki.
Mm-hmm.
Bardzo ciekawe zagadnienie, ale ja sobie myślę, że to jest takie proste w tym wszystkim. Mężatka, osoba, która no, gdzieś ma tego kogoś bliskiego.
Mm-hmm.
Jest to zupełnie inaczej społecznie też traktowane. Tutaj znowu dwie strony medalu, tak? Z jednej strony kobieta, nie wolno jej się napić, bo przecież to nie wypada matce, nie wiem, dzieci. Trójki dzieci, mm-hmm. tak? Ale z drugiej strony ja mam jakąś pewność, że nawet prawnie, tak? Dziecko urodzone w małżeństwie, tak? No to wiemy, co to będzie za tato, chociażby w aspektach prawnych. Pamiętajmy też o innych bardzo trudnych sytuacjach, które się pojawiają, kiedy, no cóż, nie do końca pomyślimy o naszym zachowaniu, nie do końca będziemy odpowiedzialni się w tym kontekście tutaj behawioralnie poznawać. To znaczy, jeżeli jest możliwość zajścia w ciąży, jest alkohol, jest zawsze możliwość pojawienia się zmian trudnych no, u dziecka.
O FAS wielokrotnie mówiliśmy na ten temat, a jedyną metodą prewencyjną, profilaktyki, zapobiegania zespołowi FAS to jest po prostu całkowita, absolutna abstynencja i kobiety powinny mieć tego świadomość. Czasem ten jeden kieliszek wystarczy. Prawda?
A nawet i pół.
A nawet i kropla.
A nawet i kropla, to są czasem tak niesamowite jakby zmiany, taka niesprawiedliwość czasowa i to czasem jest naprawdę tak, że to nie jest promil lub 10, oczywiście tutaj mocno mówiąc nad wyraz, ale zastanówmy się, czy to mi się opłaca, jakkolwiek to tragicznie brzmi. Pamiętajmy też, że nawet pierwszy trymestr ciąże może być tutaj dramatyczny, jeżeli chodzi o skutki, a tych skutków, jeżeli chodzi o FAS, jeżeli chodzi nawet o najlepszą terapię specjalistów, od logopedy, po neuropsychologa, po psychiatrę i w ogóle w świetną szkołę i następnie różne dostosowania, my nie zawsze będziemy mogli po prostu realnie z tego wyjść w taki sposób, żeby dziecko funkcjonowało bez żadnego zarzutu.
Tak sobie myślę, że na chwilę się zatrzymamy, bo czasem warto odetchnąć, także dać myślom. I to pytanie, a właściwie to tak ważne zdanie. Naprawdę jaka jesteś? Dobrze jest znaleźć dla siebie czas. Dobrze jest przyjrzeć się sobie. Dobrze jest chcieć poznawać siebie. Dobrze jest wiedzieć znacznie więcej. I wtedy, kiedy pojawia się jakikolwiek problem, czy kłopot, czy idą te deszcze, czy burze, zatrzymać się i poszukać parasola. Często jest to ktoś bliski, kto może podpowie, a często właśnie profesjonalista, który porozmawia i może nie opowie, tylko da szansę, żebyśmy sami dostrzegli to, co jest najważniejsze dla nas samych.
Szukajmy tego i szukajmy siebie.